artykuł częściowo wpisuje się w komentarz do parszy dzisiejszej. Także myślę, że można wychwycić takie wątki, które są adekwatne. Tytuł jest Rodzina jako najbliższe środowisko dziecka. To jest pierwsza część z trzech odcinków takich. W czasach starotestamentowych życie małżeńskie i rodziny było ściśle powiązane z religią, która dla ówczesnych ludzi nie była dodatkiem do spraw codziennych, lecz wypełniała każdą chwilę ich egzystencji. Już od pierwszych stron Pisma Świętego, które rozpoczyna się Księgą Rodzaju, wyczuć można ogromną wagę relacji człowiek-Bóg, a następnie mężczyzna-kobieta. Opis stworzenia ludzi pokazuje, że pierwszym zadaniem, które otrzymali od Boga, była prokreacja. Cytat. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Pierwsza para małżeńska, a zarazem cała ludzkość otrzymała od Boga bardzo ważne zadanie. Sprowadzenie na świat potomstwa, a także stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego jego rozwoju i dorastania. Warunki te miała zapewnić właśnie instytucja rodziny. W Starym Testamencie spotykamy dwa modele związków małżeńskich, monogamiczne oraz poligamiczne. Przyglądając się stworzeniu świata opisanemu we wspomnianej wyżej Księdze Rodzaju, zauważyć można, że pierwotny model małżeństwa jest monogamiczny. Jeden mężczyzna ma jedną żonę. Bóg, stworzywszy mężczyznę, stwierdził: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Adam otrzymał od Boga cudowny dar w postaci żony. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Taką interpretację tych słów Bożych jako ustanowienie monogamicznego związku małżeńskiego podawał także Jezus Chrystus, który zacytował właśnie przytoczone wyżej słowa z Księgi Rodzaju. W monogamicznym związku pozostawali Adam i Ewa, pierwsi rodzice. Księga Rodzaju wspomina także o jednej żonie Kaina oraz o tym, że Noe i jego synowie posiadali tylko po jednej żonie. Sytuacja taka dla dziecka jest idealna, gdyż nie musi ono rywalizować z dziećmi innej kobiety, ponieważ cała uwaga ojca skierowana jest na jedną żonę i ich potomków. Nie ma także potrzeby rywalizacji między kobietami, jak to miało miejsce choćby między Leą a Rachelą. Intryg oraz odrzucenia dzieci mniej kochanej żony. Również księgi mądrościowe mówią o ojcu i matce, co może wskazywać na preferencję małżeństwa monogamicznego. Księga Przysłów zakończona jest poematem o oddzielnej niewieście, a słowa tam zawarte nie wspominają nic o innych kobietach, lecz koncentrując się na jednej, opiewają jej zaradność, przedsiębiorczość, siłę oraz troskę o dom rodzinny. Zacytowane tam słowa męża wypowiadane do żony wprost idealnie pasują do modelu monogamicznego. Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz wszystkie. Związek poligamiczny opiera się na związku mężczyzny z dwiema lub większą liczbą kobiet. Biblia wspomina po raz pierwszy o takim typie relacji przy Lamechu, synu Metuszaela. Jednak rozdział 6 Księgi Rodzaju wskazuje na dość szybką popularyzację owego typu małżeństwa. Tu jest cytat: synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony wszystkie, jak im się tylko podobały. W czasach po potopie pierwszy związek poligamiczny, a właściwie bigamiczny, wstąpił Abraham. Już jednak Jakub i Ezaw, wnuki Abrahama, związali się z wieloma kobietami. Ezaw poślubił 3 niewiasty, zaś Jakub 4. Panujący w Hebronie Dawid miał 6 żon, a gdy się przeprowadził do Jerozolimy, pojął dalsze żony i nałożnice, w tym m.in. matkę Salomona, przyszłego króla, Batszebę. Oczywiście przykład tego typu związków jest w Starym Testamencie bardzo... Przykładów tego typu związków jest w Starym Testamencie bardzo dużo i nie sposób wymienić je wszystkie. Lecz warto jeszcze wspomnieć o, jak się zdaje, kulminacji modelu poligamicznego. Król Salomon posiadał 700 żon i 300 nałożnic. Związki poligamiczne były zawierane z różnych powodów. W przypadku bezdzietności żona mogła przekazywać swojemu mężowi niewolnicę, która stawała się tak zwaną drugorzędną żoną. Jeśli zaś chodzi o sytuację królów, to małżeństwa takie często zawierane były z powodów politycznych. Na przykład król Dawid poślubił Maakę, córkę aramejskiego króla Geszura. Jego syn zaś i następca Salomon poślubił córkę Faraona. Natomiast król Achab, chcąc zawrzeć kontrakt z Fenicją, poślubił Izabel, córkę króla Tyru. W przypadku królów wielka liczba żon świadczyła o bogactwie i zasobności władcy, gdyż wymogiem wielożeństwa było także utrzymanie żon i zapewnienie im przyswoitych warunków życia. Wprawdzie z teoretycznego punktu widzenia wszystkie żony powinny być równo traktowane, to jednak w praktyce jedne były bardziej lubiane od drugich. Stosunek do żony był przenoszony często również na potomków. Nadużycia w tej dziedzinie musiały zdarzać się dość często, gdyż prawodawca izraelski uznał za słuszne zobligować mężów do równego traktowania żon w sytuacji, gdy chodziło na przykład o przyznanie pierworództwa. Rodziny poligamiczne nie zapewniały stabilnych warunków rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Drastycznym przykładem niezdrowej rywalizacji pomiędzy żonami jednego męża, a także ich dziećmi jest historia dwóch synów króla Dawida, Adoniasza i Salomona. Pierwszy rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje intrygi, które podjęła matka Salomona, a trzeba, by jej syn objął tron po Dawidzie, zamiast Adoniasza, syna Haggity, innej żony Dawida. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ta niezdrowa rywalizacja między braćmi była głównie podsycana przez matki, rywalizujące ze sobą żony Dawida. Przybrała ona w końcu bardzo drastyczny obrót. Po objęciu przez Salomona tronu królewskiego kazał on zgładzić Adoniasza, swego brata. Czytając historie starotestamentowe, stwierdzić można, że małżeństwa poligamiczne były dość powszechne w tamtym czasie, a co za tym idzie, wiele dzieci wychowywało się właśnie w takich warunkach, w takich rodzinach, a zatem były one narażone na wszystkie wspomniane wyżej niekorzystne czynniki. Socjologowie, klasyfikując małżeństwa jeszcze ze względu na zakres wyboru współmałżonka, wyróżniają małżeństwo endogamiczne, to jest zawierane w ramach własnej, szerszej zbiorowości, na przykład klasy społecznej lub kasty, oraz małżeństwa egzogamiczne, to znaczy zawierane z konieczności z członkami rekrutującymi się spoza własnej grupy. Jak można zauważyć, w czasach Starego Testamentu preferowane było małżeństwo endogamiczne, gdyż wiązało się głównie z wyeliminowaniem problemu niekorzystnego wpływu obcych wierzeń. Małżonkowie mający jednego Boga oraz te same podstawy kulturowe w jednym duchu mogli wychowywać potomstwo. Generalnie o wyborze współmałżonka często decydował ojciec rodu, jednak syn miał ten przywilej, iż mógł prosić ojca albo o wybraną kobietę, albo o możliwość poślubienia kobiety z konkretnego rodu. Zdarzało się jednak, jak to miało miejsce w przypadku Ezawa, że synowie postępowali wbrew woli ojca czy rodziny. Jeśli chodzi o kobiety, to wybór współmałżonka odbywał się w większości bez ich woli, a o zamąż pójściu decydowali rodzice, którzy nie zawsze kierowali się jej dobrem. Częstokroć mieli na względzie własne, partykularne cele o charakterze gospodarczo-ekonomicznym, a ich wola była decydująca i nieodwołana. Pierwszym krokiem do małżeństwa były zaręczyny, które poprzedzały akt ślubu. W trakcie zaręczyn przyszły mąż lub jego wysłannik darował rodzinie żony zapłatę oraz dar, którego rodzaj i wysokość uzgadniał często z rodzicami narzeczonej. Wiano i dar można było zastąpić odpracowaniem lub czynami wojennymi. W czasie ceremonii zaślubin wprowadzano dziewczynę do namiotu, a w późniejszym czasie do domu małżonka. A odwrotna praktyka w zasadzie nie istniała. Także uczta weselna odbywała się w domu pana młodego, co miało służyć podkreśleniu pozycji małżonka i dawało określoną przewagę w stosunku do pani młodej, która w jego domu pod jego auspicją ma służyć mu przez całe życie, co w praktyce oznacza, iż stanowi jego własność. Głównym zadaniem żony, oprócz zajmowania się domem i dbaniem o jego mieszkańców, było dać swemu mężowi jak najliczniejsze potomstwo. Według opisu z Księgi Przysłów idealna żona wstawała wcześnie rano, troszczyła się o żywność dla domowników, o ziemię, uprawiała winnicę, starała się o len i wełnę, przędła, sporządzała okrycia i wyrabiała płótna, nie tylko dla domowników, ale i na sprzedaż. Dodatkowo żona, dobra żona miała być kobietą dzielną, skromną, spokojną, należycie wychowaną, dobrą, pełną wdzięku i mądrości. Cudzołóstwo i związki pozamałżeńskie były uznawane za coś bardzo zdrożnego i haniebnego. Przyczyniało się to do tego, że dzieci przychodziły na świat przeważnie w związkach małżeńskich, a zatem mogły wychowywać się w obecności obojga rodziców, co niewątpliwie było korzystnym elementem. Wreszcie preferowanie związków endogamicznych sprawiało, że dzieci wychowywane były w jednolitym systemie zasad, praktyk i wierzeń, gdyż zarówno ojciec, jak i matka reprezentowali ten sam światopogląd. Zgodność między rodzicami w dziedzinie religii i najważniejszych wartości sprzyjała niewątpliwie harmonijnemu wychowaniu potomstwa. Ze względu na różny styl życia oraz uwarunkowania kulturowe, rodzina przybiera w różnych warunkach i okresach różne postaci oraz ma różne zadania do spełnienia. Życie rodzin Izraelitów było ściśle powiązane z religią, a nawet jej podległe, a sama instytucja małżeństwa traktowana była jako błogosławieństwo Boże. Ponadto bliska rodzina miała zupełnie inne znaczenie niż ma obecnie. Pojęcia rodziny nie ograniczano jedynie do rodziców i ich dzieci. Z punktu widzenia współczesnej socjologii rodzina oznacza grupę społeczną złożoną z małżeństwa i dzieci, także adoptowanych, oraz ogół krewnych małżonków. Występuje we wszystkich społeczeństwach i epokach oraz pełni ważne funkcje, m.in. prokreacja, socjalizacja, utrzymywanie ciągłości kulturowej, ekonomiczno-opiekuńczej. Według pojęcia biblijnego rodzina składała się z tych wszystkich, których łączyły wspólnota krwi, wspólnota kości i ciała, a także wspólnota mieszkania. W języku hebrajskim słowo rodzina, bet ab, przejęte z języka akadyjskiego bit abi, oznacza dokładnie dom ojca. Zamiast określenia założyć rodzinę, można było powiedzieć zbudować dom. Do starotestamentowej rodziny należeli nie tylko członkowie złączeni więzami krwi oraz mieszkający wspólnie pod jednym dachem, lecz także słudzy i niewolnicy, a nawet obcy osiedleńcy w Gerim. Dlatego rodzina, obejmując wielu ludzi, nazywana była rodem lub szczepem Mishpacha, a jego członkowie mieli wspólne cele i zobowiązania, natomiast odpowiedzialnym za ich wypełnienie był patriarcha rodu. Jego zadaniem było bronić krewnych przed obcymi oraz dbać o ciągłość i jedność rodu. Rody z kolei tworzyły pokolenia, które zamieszkiwały pewien okręg, którego nazwa przechodziła nieraz na dane pokolenie. Wspólnota pokoleń tworzyła jedność wszystkich synów Izraela, określaną w Starym Testamencie jako Izrael, dom Izraela, lud Boga, na której czele stał król, a po niewoli babilońskiej wspólnotą teokratyczną rządzili namiestnik cywilny oraz arcykapłan, który poza kultem zajmował się też sprawami ekonomiczno-politycznymi. Mając świadomość organizacji starotestamentowej rodziny, jasnym wydaje się opis rodziny Jakuba, która składała się aż z trzech generacji. Nie dziwi również liczba osób, niekiedy bardzo duża, które należały do rodziny. Mimo tej liczebności rodzina stanowiła jednolitą, silnie zorganizowaną całość. W takich właśnie bardzo licznych komórkach społecznych, jakimi były szeroko rozumiane, rodziny wychowywały się dzieci. Zważając na fakt, że w ówczesnych czasach preferowano posiadanie licznego potomstwa, że funkcjonowało wielożeństwo, a w obrębie rodziny znajdowało się nieraz bardzo wiele osób, oczywistym faktem jest to, że dzieci miały na co dzień kontakt z szeroką grupą osób, nie tylko z rodzicami i rodzeństwem, ale często także dziadkami, dalszymi krewnymi czy nawet sługami. Dlatego też znacznie szersze grono osób wywierało wpływ na dzieci, na ich wychowanie, a tam, gdzie rodzeństwo było liczne, osobisty kontakt sam na sam dziecka z rodzicami był niekiedy bardzo ograniczony.